Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś będzie literacko. Przede mną na biurku książka Bestie Bandery Kaci Małopolski Wschodniej autorstwa Marka Koprowskiego, pisarza, dziennikarza, który od ponad 20 lat opisuje losy Polaków na wschodzie i zajmuje się problematyką wschodnią. Człowieka, którego słuchacze także naszego programu zapewne doskonale znają zarówno z lektur, jak i z naszej rozmowy sprzed kilku miesięcy. No i właśnie z autorem, z panem Markiem Koprowskim połączyliśmy się telefonicznie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie pana i słuchaczy Radia Lublin, prawda, z Lubelszczyzny.
Bardzo miło mi i w imieniu też słuchaczy bardzo dziękuję za to spotkanie. I zacznę od tego, że no właśnie, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy na temat pana poprzedniej książki Łuny na Wschodzie. No i właściwie długo nie kazał pan czekać na swoją kolejną pozycję, która też patrząc na pański dorobek jest taką naturalną konsekwencją poprzednich wydawnictw. Zbrodnie, trudna historia Kresów znów wróciły.
Tak, no bo musiały wrócić, ponieważ tutaj teraz przenieśliśmy się może tematycznie bardziej na południe, czyli z Wołynia, o którym wydaliśmy w sumie w wydawnictwie kilkanaście książek, w sumie łącznie. I trzeba było zwrócić uwagę na Małopolskę Wschodnią. No, z Małopolski Wschodniej też pochodziło sporo zbrodniarzy, którzy działali na Wołyniu. I tam w Małopolsce Wschodniej właśnie tkwiły wszystkie te prądy nacjonalistyczne. Tam była ta ojczyzna tych zbrodni. I postanowiliśmy wydać książkę o katach Małopolski Wschodniej, o tych, którzy robili tą czystkę etniczną tam.
Ale
I pokazujemy właśnie tej książce Bestie Bandery, która no, mogłaby również mieć tytuł Kaci Małopolski Wschodniej, wszystkich tych głównych działaczy organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, którzy podejmowali decyzje i te decyzje wykonywali.
Ale o ile Wołyń w ostatnich latach też szczególnie jest, powiedziałbym, eksploatowany przez publicystów, dziennikarzy, pisarzy i filmowców nawet, o tyle problematyka właściwie chyba jednak znacznie szersza, obejmująca całą Małopolskę Wschodnią, no to już jest mniej tak eksponowana. Zgadza się pan z tym?
Zgadzam się i tu nie, to jest to zupełnie niesłuszne, bo jak zacząłem się nad tym pochylać, badać kolejne te gminy czy powiaty dawne, to skala zbrodni ukraińskich jest tam wcale nie mniejsza, a może w niektórych tych nawet większa. Niektórzy ci dawni badacze, którzy się tym zajmowali na początku lat 90. tak nieśmiało nawet przyznają, że tych ludzi w Małopolsce Wschodniej zamordowano więcej. Oczywiście tutaj były inny był przebieg tych, nie był tak drastyczny, prawda? I to może zadecydowało, że
Wołyń stał się jednak takim...
Nie była tak nagłośniana, a musi być, ponieważ tamte zbrodnie antypolskie były no, robione o wiele... No też były bardzo bestialskie, bardzo... No w ogóle przede wszystkim była czystka etniczna, to już samo w tym jest. Były zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa popełnione na społeczności polskiej i też zginęło tam 100-150 tysięcy Polaków zamordowanych, którzy często nie mają nawet swoich mogił, nie mają prawa do pamięci, a stawia się niezliczone ilości pomniki zbrodniarzom, którzy ich mordowali, którzy no mają, są otoczeni kultem, czcią. Praktycznie wszyscy, którzy tutaj w książce są przywoływani, którzy mają tutaj swoje biogramy poszerzone. Wszyscy są otoczeni kultem, mają swoje ulice, są nazywani bohaterami narodowymi, a nie pamięta się o tym, że byli to zwykli zbrodniarze, którzy oprócz tego, że walczyli o wolność Ukrainy, to walczyli właśnie takimi środkami niegodziwymi, walczyli dokonując zbrodni i to musi być im pamiętane.
I temu służy ta książka. Jak rozumiem, we wstępie do niej pisze pan, że książka zadaje kłam oficjalnej propagandzie ukraińskiej, kreującej ukazanych tu osobników na bohaterów narodowych.
No tak, i właściwie no, oni tymi... są bohaterami narodowymi, to trzeba, są wpisani w historię i tak dalej. Tu jak każdy, kto podnosi rękę na nich, to jest, no, dokonuje nie wiadomo jakiego przestępstwa, nawet w formalnego w chwili obecnej.
I tymi też słowami, ja mam wrażenie, potem sięgając do kolejnych biogramów, do kolejnych sylwetek, to się potwierdza. Zapowiada pan, że w tej książce na kompromisy pan nie pójdzie. I nie poszedł rzeczywiście.
No oczywiście, no, także tutaj są praktycznie wymienieni wszyscy więksi, oczywiście to nie są wszyscy mordercy, to są tylko ci, którzy przede wszystkim dowodzili oddziałami, dowodzili rejonami. Którzy i dowodzili całą UPA, bo Roman Suchewicz dowodził całą UPA i to on wydał rozkaz mordowania Polaków w Małopolsce Wschodniej. Wasyl Sydor, który ten rozkaz wykonywał i też wydawał swoje własne rozkazy, każąc te zbrodnie przyspieszać, zasilać. Te rozkazy tam w tekstach są cytowane, są źródła, skąd one pochodzą, także tutaj żaden z tych zbrodniarzy nie może powiedzieć, że on nic nie wiedział, że nie tego. To wszystkie źródła potwierdzają, że te rozkazy były. Są tam zeznania również przed tych, bo niektórzy zostali złapani przez sowieckie organy bezpieczeństwa. I przyznawali się do tego, że dokonywali zbrodni, prawda, że wyrzynali Polaków. Także tutaj niektórzy nawet je potępiają. Także to jest tutaj, te wszystkie skala zbrodni jest bezdyskusyjna. Bezdyskusyjna jest też ich wielki, ale taki polonafobia, nienawiść do Polaków. Tak jak na przykład tutaj osyp Michała Szkambara, to jest wręcz, no, który on sam nie mordował, ale on właśnie tutaj organizował ludobójstwo, między innymi wydał rozkaz mordowania Polaków na Lubelszczyźnie. Także to jest i na całym tym, bo wtedy Lubelszczyzna jeszcze podlegała pod Lwów, więc jeszcze przed organizacją ich tych struktur. I był, no tutaj jest cytowany cały jego długi rozkaz, jak to należy sformować drużynę siekierników, prawda, mordować Polaków, zastraszyć ich, zmusić, żeby uciekali, jak nie uciekają, to ich wyrżnąć w pień, wyrąbać i to jest, no to wręcz, no niewiarygodne wydaje się, że człowiek, który no jest człowiekiem niby kulturalny, który tam jest wykształcony nawet, który jest w ogóle wierzący, który chodzi do cerkwi rzekomo, no może podejmować, mieć w sobie tyle nienawiści, tyle niechęci do drugiego człowieka, żeby kazać go nie tylko zabić, ale jeszcze zabijać go tak, żeby on wiedział, że jest mordowany.
Tutaj wspomniał pan już kilka nazwisk dla porządku. Tylko podam, że książka Bestie Bandery, książka wydana nakładem wydawnictwa Replika, prezentuje sylwetki 24 osób. Nie jest to taki typowy leksykon, żeby to przekazać naszym słuchaczom, bo tak, z jednej strony jest sporo relacji, odwołania do dokumentów źródłowych, ale też znany też z pana poprzednich książek, pana własny, taki przystępny styl narracji, zresztą potwierdzający te opinie często towarzyszące recenzjom pana książek, które mówią o tym, że jest pan dzisiaj najlepszym czy najbardziej popularnym, właśnie popularyzatorem w historii polskiej czy historii Kresów wręcz, ale chciałem zapytać, bo skoro kilka już nazwisk padło, nazwisk, o których jeszcze będziemy myślę, mówić podczas naszej rozmowy. Chciałem zapytać o ten wybór, o selekcję, 24 nazwiska, ale no właśnie, co decydowało o tym, że akurat te postaci znalazły się w tej książce, rozpoczynając od właśnie już wspomnianego Romana Szuchewycza?
Są to wszyscy najważniejsi, po prostu wszyscy w strukturach organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, którzy wykazali się wyjątkowym zbydlęceniem i nienawiścią, tym antypolonizmem, którzy mają po prostu na sobie najwięcej tych zbrodni, najgłośniejszych zbrodni i którzy jednocześnie którzy są nie odczuwali nigdy żadnych jakichś skrupułów i o których to coś jest ważne, są dostępne źródła. Nie o wszystkie, ci pomniejsi zbrodniarze z reguły nie są wspominani, ale ci ludzie tutaj, oni wydawali rozkazy mordów albo w skali całego regionu, czyli Małopolski Wschodniej, jak Szuchewycz, albo w skali województwa czy potem rejonu i te zbrodnie wykonywali. Praktycznie wszyscy tutaj ci więksi są ujęci. No, nie pisałem o jakiejś tej drobnicy, która należała do oddziałów, to trzeba by już bardzo nisko zejść na stopień jakiegoś pojedynczych tych, którzy jezali. Większość tych ludzi nie żyje, już dawno nie żyje. Niektórzy zginęli już w latach 40. z rąk Sowietów, którzy ich też ścigali, bo nie bardzo twardo i bardzo ostro. Inni, prawda, uciekli, inni zdołali uciec, ba, tak jak na przykład uciekł na przykład Maksym Skorupski, który ma na swoim koncie wyrżnięcie potem dokonania zbrodni w Wiśniowcu, w klasztorze Wiśniowcu, zbrodni również w Podkamieniu, i rabunku Podkamienia. Jego oddział nie tylko wyrżnął tam znajdujących się, chroniących się w tym Podkamieniu ludzi, ale dokonał rabunku Podkamienia, tam ukradł różne precjoza, wota, skarby, które tam w tej Jasnej Górze Małopolski Wschodniej, jak to ją nazywali, były w tym klasztorze gromadzone przez wieki. Warte około, jak niektórzy sądzą, około 4 milionów dolarów i z częścią tego łupu uciekł właśnie na zachód. I z tego łupu te środowiska banderowskie miały jeszcze sporo pieniędzy na różnoraką działalność, zarówno na zachodzie, jak i tutaj ci, którzy zostali, mieli bardzo dużo pieniążków na to, żeby jeszcze długo działać, długo ukrywać się.
On zresztą miał swój niechlubny udział w zbrodni w Hucie Pieniackiej.
Tak. Jeszcze wcześniejszy on uczestniczył w zbrodni w Hucie Pieniackiej. Także tutaj każdy z nich, to są wręcz, tak, te zbrodnie są takie już wręcz obrzydliwe, prawda? Także to niektórzy wręcz znajdowali przyjemność w mordowaniu. Także to tutaj jest, to dla nich nie ma żadnego usprawiedliwienia, tam żaden z nich nie miał jakichś wyrzutów sumienia, prawda? Niektórzy, na przykład złapani przez Sowietów, twierdzi, że oni nikogo nie mordowali, ale sam na przykład Aleksander Łucki, który był szefem przez krótki okres właśnie na Małopolsce Wschodniej, twierdzi, że oni tylko AK-owców mordowali, czyli polegało to na tym, że był wydany rozkaz, że likwidować wszystkich sympatyków Armii Krajowej. No to znaczy, że trzeba wymordować praktycznie wszystkich Polaków, bo wszyscy Polacy byli w ten czy inny sposób związani z Armią Krajową.
Tych nazwisk, tak jak mówiliśmy, jest znacznie więcej, natomiast jeszcze chciałbym do takiej też, powiedzmy, technicznej strony tej książki wrócić, jej struktury, no bo wprawdzie ta książka Bestie Bandery no jest swego rodzaju kontynuacją pana książki o katach Wołynia, ale patrząc na wielkość tej książki, obszerność, objętość materiału, to ona jest większa. To też pokazuje, że większa była skala tych zbrodni, tego okrucieństwa w przypadku konkretnych osób?
Tak, tak. Poza tym tu praktycznie o większości z tych panów, którzy są ujęci, prawda, można napisać książkę. Nie tylko taką samą książkę, która no o objętości takiej samej tutaj, która jest no tych 400 stron, może 400 stron może nie, ale Osuchowicz chociaż tak. Także tutaj w większości tych zbrodniarzy można by wydać odrębne książki, prawda?
Co właśnie istotne.
Mają bardzo dużo na sumieniu, także tutaj i mordowali nie tylko zresztą Polaków, bo mordowali również Ukraińców, którzy nie chcieli mordować, także to jest względnie w jaki sposób ostrzegali Polaków. To wszystko to samo, co było na Wołyniu robili też i tutaj.
I te konkretne nazwiska, konkretne życiorysy, one też dowodzą tego, co już zresztą mówiliśmy, czy była mowa przy okazji właśnie katów Wołynia, że za ludobójstwo na Polakach, na Kresach stali konkretni ludzie wymienieni z imienia i nazwiska, a nie niewiadoma masa anonimowa zbrodniarzy.
Tak, to była to zorganizowana, celowo zaplanowana i przeprowadzona z wielką starannością akcja. Tu nie było żadnej spontaniczności. Tutaj po prostu u progu nadejścia Sowietów oni uznali, że trzeba teren z Polaków, Małopolskę Wschodnią z Polaków oczyścić, bo gdyby jeszcze na przykład wejdą Sowieci, znów zaczną rozmowy z aliantami, a może Galicję trzeba będzie znów oddać. Więc gdyby na przykład była jakaś tam było referendum, to Polaków na tym terenie ma już nie być. Czysto techniczne po prostu z tego względu było to zrobione. Mhm. I już starali się, robili wszystko, żeby do momentu wkroczenia Sowietów Polaków na Małopolsce Wschodniej już nie było. To oczywiście im się do końca nie udało, bo Sowieci parli bardzo szybko do przodu, więc na część Małopolski Wschodniej zajęli, zanim oni zdążyli tą akcję przeprowadzić, ale to im wcale nie przeszkadzało, że jak Sowieci poszli dalej na zachód dobijać hitlerowców, to oni te swoje mordy kontynuowali nadal. Tutaj jest kilku takich, którzy właśnie są te swoje zbrodnie, największość zbrodni popełnili dopiero w 1944 roku. Kiedy już formalnie nawet Armii Krajowej nie było, tylko były jakieś oddziały samoobrony polskie, tak zwane te istrybitielne bataliony, które broniły tych skupisk polskich. I tutaj ci panowie, jak pan tutaj zaraz sobie rzucę okiem, który Hamczuk na przykład, który czy ten Syngalewicz, ten, który wyrżnął całą polską wieś Łozową, to te zbrodnie na Tarnopolszczyźnie były największe właśnie już po odejściu Niemców, kiedy tam władzę stanowili Sowieci, którzy większość swoich sił posłali tam, a Polakom dali broń, kazali się samemu bronić, tylko że to niestety wszystkie te Polacy zostali albo zmobilizowani do armii, albo się wycofali, te wszystkie siły akowskie, a tu zostali młodzi chłopcy, którzy mieli 16-17 lat. I w zetknięciu z tymi zawodowymi mordercami, którzy byli w ukraińskiej powstańczej armii...
No chyba nie mieli większych szans.
Nie mieli większych szans, prawda? Także tutaj tamci bestialsko mordowali i poza tym stosowali podstęp. Bardzo często robili tak, że przebierali się w mundury Armii Czerwonej albo razem mundury NKWD. Wchodzili do wsi, no niby jako ci, którzy się tam jako sojusznicy tego, a potem gdy Polacy ich przepuścili przez swoje posterunki, nagle zaczęła się rzeź od tyłu strzału i tak dalej. Także tu walka z nimi była bardzo, bardzo trudna.
To wszystko opisuje pan w książce Bestie Bandery Kaci Małopolski Wschodniej. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że rozmawiamy dziś w Studiu Wschodnim z Markiem Koprowskim, autorem tejże książki. I do naszej rozmowy wracamy w Studiu Wschodnim za kilka chwil.